No to dobry wieczór wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, żeście się obudzili, bo w kościele to była mizeria na początku. No po prostu jazda bez trzymanki. Tutaj zmartwychwstanie, a my w Wielkim Piątku naszymi twarzami i tym, jak siedzimy. Ale już jesteśmy obudzeni. Widać, że Chrystus przyszedł i spotkaliście Go. Mamy dzisiaj mówić o przyjaźni. Temat dosyć trudny. Bo na przyjaźni znają się wszyscy, wszyscy mają przyjaciół, wszyscy są przyjaciółmi, więc no cóż tu dużo mówić. Jest tyle definicji przyjaźni, że jak się wrzuci w Google, no to wyskakują ci no same takie rzeczy, które wszyscy wiedzą. Widzicie, kiedy rozmawiałem z ludźmi, przygotowując tą konferencję o przyjaźni, to pierwszą rzeczą było zawsze to, jaki ma być mój przyjaciel, nie? Mam przyjaciela, nie mam przyjaciela, czyli taka chęć posiadania przyjaciela, a z drugiej strony cały czas odniesienie do tego, jaki ktoś, kto jest moim przyjacielem, ma być. Cała lista oczekiwań pojawiała się, kiedy przygotowywałem tą konferencję i rozmawiałem z ludźmi. Wiecie, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak znaleźć szczerego przyjaciela, to chcę, żebyśmy dzisiaj troszeczkę przeszli taką drogę odwrócenia tego pytania. Pierwsze, zastanowimy się nad tym, dlaczego przyjaźń jest ważna, a drugie to, jaki ja jestem w relacji przyjaźni. Będziemy chcieli to zobaczyć. Przyjaźń przede wszystkim jest relacją dwustronną. Czyli żeby wejść w tą konferencję, w to, co mamy tutaj zrobić, spotkać się ze Słowem Bożym, musimy wyjść z tego patrzenia jednostronnego. Ja i moje oczekiwanie do przyjaciela, nie? Przyjaźń jest relacją dwustronną, więc chodzi o ciebie w przyjaźni. To jest pierwsza rzecz, którą musimy sobie dzisiaj uzmysłowić. Chodzi o ciebie w przyjaźni. Dlaczego przyjaźń jest ważna? Dlaczego my, chrześcijanie, dzisiaj, Wielki Tydzień, mówimy o przyjaźni? Wiecie, kiedy Bóg stworzył człowieka w raju, to elementem fundamentalnym dla tej sytuacji było to, że człowiek trwa w przyjaźni z Bogiem. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i ukonstytuował go w swojej przyjaźni, powie nam mądrze tak dobitnie katechizm Kościoła. I co się dzieje? Wraz z usunięciem człowieka w raju mówimy, że człowiek zerwał tą przyjaźń, że ta przyjaźń została rozerwana. Nie ze strony Boga, bo On cały czas stoi i oczekuje, ale ze strony człowieka, który z tej relacji uciekł. I zobaczcie taką piękną rzecz, która według jednej osoby, z którą rozmawiałem o tej konferencji, ona mi powiedziała wprost, mówi, to dla mnie jest dowód na istnienie Boga. I może ktoś kiedyś zajmie się taką analizą. Zobaczcie, w różnych kulturach, religiach istnieje takie samo pragnienie bycia w relacji przyjaźni, czy też możemy powiedzieć posiadania przyjaciela. Kogoś, kto mógłby wypełnić taką pustkę w nas, takie pragnienie relacji, która była dla nas pełna harmonii i wypełniająca nas w raju, naszej przyjaźni z Bogiem. I w przeróżnych miejscach na świecie, w przeróżnych kulturach, religiach zobaczycie, że pragnienie czy relacja przyjaźni jest tak samo opisywana. Nie jest to coś takiego, to jest coś, co należy do jakiejś istoty naszego człowieczeństwa, do tego, kim jesteśmy. To pragnienie, to poczucie, że powinna być taka relacja. Jest to jakaś głęboka tęsknota, jakaś potrzeba psychiczna do kogoś, na kim mógłbym polegać. Na kogoś, z kim mógłbym stanąć w takiej właśnie relacji. Zobaczcie, że nam jest trudno opisać relację przyjaźni. Przyjaźń to jest coś, co bardziej czujemy, niż potrafimy zwięźle zdefiniować. Tych definicji jest wiele. One często, jak się czyta, są banalne albo takie górnolotne. Ta ujmuje troszeczkę z tej strony, ta z tej strony. Ale wiemy, każdy z nas ma to poczucie gdzieś tam w głębi, czym jest przyjaźń. Bardziej potrafimy mówić o jakichś przejawach przyjaźni, nie? Jakie są elementy, po których poznajemy, że jest przyjaźń, jakie są przejawy, albo sprawa, które negują przyjaźń. Nie? Ale jedno jest dla wszystkich fundamentalne. Mimo, że czasem nie potrafimy tego opisać. To jest pragnienie takiej relacji przyjaźni. To jest to, że szukamy takich odniesień. To jest to, że ta idea przyjaźni jest rozlana w nasze serce. I teraz, kiedy patrzymy biblijnie na to zagadnienie, to chcę, żebyśmy sobie uświadomili, że w momencie takim szczytowym historii zbawienia, gdy mamy punkt kulminacyjny, Jezus, Bóg, przywraca nas do godności swoich przyjaciół. Przeczytajmy, co mówi o tym Biblia. Jesteśmy w Wielki Czwartek, czyli nie tak dawno, prawda? Jesteśmy w Wielki Czwartek na uczcie z Jezusem na ostatniej wieczerzy. To jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Mamy moment, który celebrujemy w liturgii paschalnej, w Triduum Świętym. Ustanowienie Eucharystii, ostatnia wieczerza, Wielki Czwartek. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Testament Jezusa, który zaraz wychodzi, żeby zostać zabitym za ciebie i za mnie. Oddać życie za przyjaciół. I wtedy mówi do ciebie, jesteś przyjacielem Boga. Ja pamiętam, jak pierwszy raz czytałem jedno z kazań świętego Escrivy, właśnie, który pokazuje ten moment i naszą godność z tym związaną. Ja mnie to poruszyło. Jestem przyjacielem Boga. Bóg, kiedy chce oddać za ciebie swoje życie, oddaje je, chce dać ci nowe życie, mówi, że ten stan z raju, który został zachwiany, on chce przywrócić w twoim życiu. Zobaczcie, przyjaźń to nie jest coś, co się dzieje obok chrześcijaństwa. Ta przyjaźń znajduje się w Ewangelii, ona jest tam opisana. Ta relacja jest istotna. Jezus mówi, że jesteśmy jego przyjaciółmi. Zobaczcie, możemy od tego momentu wejść na nowo, już tutaj na ziemi, w relację przyjaźni z Bogiem samym, która w pełni rozwinie się, kiedy będziemy już w jego królestwie. Co z tego wynika dla nas dzisiaj? Że przyjaźń jest niesamowicie istotna dla życia i świadectwa chrześcijańskiego. Będąc przyjaciółmi Boga, jesteśmy powołani, aby być przyjaciółmi ludzi. Powołani, jak mówi prałat Escriva, do apostolatu przyjaźni. Zobaczcie, że następuje tu przełamanie takiego egocentrycznego skupienia. Ja mam mieć przyjaciela, który spełnia moje oczekiwania. Tym przyjacielem, który na pewno spełnia twoje oczekiwania, jest Bóg, który daje ci swoją przyjaźń. I powołuje ciebie do bycia przyjacielem ludzi, żebyśmy go naśladowali. Najważniejszym apostolatem, mówi założyciel Opus Dei, który jako chrześcijanie winniśmy prowadzić w świecie, najlepszym świadectwem wiary jest współdziałanie, aby wewnątrz Kościoła oddychało się klimatem autentycznej miłości. Tę miłość przeżywa się za pośrednictwem przyjaźni ludzkiej i nadprzyrodzonej. Aby ten świat szedł nurtem chrześcijańskim, jedynym, którym iść warto, winniśmy żyć w lojalnej przyjaźni z ludźmi, która wyrasta z uprzedniej lojalnej przyjaźni z Bogiem. Idea apostolatu przyjaźni jest bardziej rozbudowana w dziełach świętego prałata i zachęcam was do tego, żeby się z tym zapoznawać, żeby wejść w to. Bo my możemy zrobić niesamowicie dużo poprzez to, że trwamy w relacji przyjaźni z ludźmi, którzy czasem są poza Kościołem, którzy czasem są zagubieni, a my jesteśmy dla nich na wzór Boga, który pochyla się nad nami i mówi do ciebie: jesteś moim przyjacielem. Zobaczcie, my się czujemy niegodni, my przeżywamy mnóstwo myśli takich o poniżaniu siebie, o naszej grzeszności, a Bóg stoi nad tobą i mówi: twoją godnością jest to, że ja, Bóg, nazywam cię swoim przyjacielem i dla mnie jesteś przyjacielem. Nie? I teraz Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy tą przyjaźń przekazywali innym. Zobaczcie, nie kto z was miał udaną przyjaźń w życiu. Taką bezwarunkową, piękną, prawdziwą. Kogoś, kto stał przy tobie, kto pokazywał ci dobro, gdzie wzajemnie szliście ku temu dobru, wspieraliście się w walce. Doświadczenie przyjaźni, takiej przyjaźni, kiedy ktoś jest dla ciebie bezwarunkowo, staje się miejscem, gdzie człowiek może doświadczyć bezwarunkowej miłości Boga. I otwiera się na tą miłość i na spotkanie z Nim. Więcej jesteśmy w stanie nawrócić ludzi, doprowadzić do spotkania z Jezusem naszym byciem przy nich, w przyjaźni, niż pokrzykiwaniem na nich. Zrozumieniem, które okazujemy ludziom, zamiast kolejną manifestacją przeciw. Kiedy człowiek przychodzi w tym świecie, który jest tak pokręcony i znajduje kogoś, kto dyskrecji wysłucha go, kto jest lojalny i nie opowie o tym innym, na kim może się oprzeć. A ty kiedyś powiesz mu, że takim jesteś, bo chcesz być przyjacielem na wzór twojego przyjaciela, którym jest Bóg, to uwierzcie mi, to skruszy jego serce. I zapyta się, a jak ja mogę zostać jego przyjacielem? Żeby wejść w taką przyjaźń, do której zaprasza ciebie Jezus Chrystus, którą cię obdarowuje, i być takim przyjacielem dla innych, musimy sobie postawić pytanie, czego my szukamy w przyjaźni. Wiecie, na tym plakacie promującym to spotkanie była taka silna ręka i taka ręka dziecka, nie? Ja myślę, że Andrzej to zrobił prowokacyjnie. Bo mi się niektórzy ludzie wściekli na ten plakat. Mówią, co to ma do przyjaźni? Jaka to jest relacja? No właśnie. Czy ty szukasz w przyjaźni kogoś, kto ma mocniejszą dłoń, żeby oprzeć swoją słabą, i szukasz cały czas mocnych osobowości, tak właściwie mentora? O tak, to może być mój przyjaciel, ten człowiek jest wpływowy, ten człowiek jest znaczący, ten człowiek jest silny duchowo, to ja będę miał tutaj wsparcie. A może jesteś taką silną ręką i dobierasz sobie na przyjaciół ludzi, nad którymi możesz dominować. Tak, ja się tu realizuję, bo ich kształcę, bo to, bo tamto. Ja potrzebuję takiego nacisku na nich. I taką relację nazywam przyjaźnią. co myślisz, co czujesz, jak mówi mi o relacji przyjaźni w twoim życiu? Czy chcesz mieć kogoś, na kogo patrzysz jak na Pana Boga? Czy kogoś, na kogo patrzysz w góry i możesz, z góry i możesz go gdzieś kształtować, urabiać? Czy jest to dla ciebie relacja równorzędna? Zobaczcie, ile prosty plakat może postawić pytań. Ile taki plakat może wywołać pytań. Ale najwięcej wywołuje to, jak my przeżywamy przyjaźń. A może przyjaźń dla ciebie to relacja, w której chcesz się zatracić. Masz problem ze zrozumieniem siebie, swojego ja, poczucia siebie. I to jest coś, co chcesz się poświęcić, biec dla kogoś, stracić. Nigdzie nie dojdziesz. Nigdzie nie dobiegniesz, jeżeli nie zrozumiesz siebie. Takie zatracanie się zawsze kończy się frustracją. Bo ktoś później ciebie odtrąci, bo nie będzie chciał brać tego, co ty dajesz. Takie zatracanie się w relacji, spalanie się totalne jest często ucieczką przed sobą. Poszukiwaniem siebie w drugiej osobie. A najczęściej jeszcze wyidealizowanej, nie? Inny problem. To jest właśnie takie wyidealizowywanie przyjaciela, który, no zobaczcie, no, raj się kłania i to, co mówiłem, który staje się dla mnie jakby jak Bóg, jak Bożek, nie? On jest wspaniały, on jest tak, to jest mój przyjaciel, dzięki niemu odkrywam wszystko. Wiecie, zbytnie idealizowanie osób najczęściej pokazuje na ukrytą autoagresję i odrzucenie siebie. Trzeba o tym pamiętać. Papież Franciszek ostatnio o tym powiedział, żeby na niego tak nie patrzeć. Bo to pokazuje na autoagresję osób, którą mają w sobie. Zapytaj się, jak myślisz, przyjaciel, czy jak przeżywasz takie relacje, czego szukasz? Zrozumiesz wtedy siebie. Będziesz miał taki dobry obraz siebie. Gdzie ja jestem w moim rozwoju życiowym, duchowym, osobistym, nie? Czy szukam relacji mentor, osoba, która mnie poprowadzi, nie? Chcę, żeby mnie ktoś prowadził. Czy chcę mieć takie relacje, w których ja jestem osobą dominującą, prowadzącą? A może jest jeszcze inaczej? A może jest fajnie mieć przyjaciela, ja mam problem z poczuciem własnej wartości i bardzo lubię wyjść i powiedzieć, wiesz, tak, w tajemnicy, ale wiesz, ja jestem tam jego przyjacielem. I wiesz, my jesteśmy naprawdę na głębokiej relacji, ty budujesz siebie, nie? Jestem z kimś na głębokiej relacji, nie? Wiesz, do tego stopnia, że tam, no ale to tak między nami, bo chcę się z tobą podzielić, żebyś też się tam modlił za niego, wiesz, ma takie intymne, osobiste problemy, nie? I ty cały czas budujesz siebie, mówiąc o tym, co ktoś ci mówił. Takie modele często widzimy. Przychodzi ktoś, mówi, wie ksiądz, no to jest mój przyjaciel, tak dalej, albo tam między kolegami, nie, tak? Czym jest dla ciebie przyjaźń? Czym jest dla ciebie przyjaźń? Ale nie w sensie wyidealizowanej relacji, ale tych relacji, w których jesteś. Widzicie, to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że przyjaźń to nie jest tylko idea, o której się rozmawia, ale to jest twój konkretna relacja z jednym, drugim, trzecim mężczyzną, kobietą, z którymi jesteś i dla których jesteś. I to jest miejsce, które pokazuje na stan twojego ducha, stan twojego rozwoju osobistego, psychicznego, emocjonalnego i to, czy przeżywasz to zgodnie ze Słowem Bożym w Duchu Świętym. Czy staje się to miejscem twojego apostolatu i przeżywania? Jest to bardzo ważne. Bo jeżeli tego nie mamy uświadomionego, to się tak bujamy, nie? Chciałbym mieć szczerego przyjaciela. No się pytam, czy ty jesteś szczery w przyjaźni? Chcę mieć lojalnego przyjaciela, który będzie przy mnie jak skała, to się pytam siebie, czy jestem lojalny w przyjaźni? Czy jestem stały. To jest bardzo istotne. Jeżeli chcesz zrozumieć, jak znaleźć szczerego, prawdziwego przyjaciela, który będzie dla ciebie oparciem, stań przed lustrem i zapytaj się, czy ja takim dzisiaj jestem. I przeanalizuj to, jakim jesteś, a znajdziesz odpowiedź, kogo szukać. Kiedy patrzymy na Biblię, to widzimy to, co tutaj zaczyna się, słowa, od których zaczyna się ten fragment, który wam czytałem. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Polecam wam po powrocie do domu 15 rozdział Ewangelii Jana do wersetu 17 sobie przeczytać o miłości i przyjaźni. Jezus idzie do grobu swojego przyjaciela Łazarza, płacze. Popatrzcie, jak go miłował. Przyjaźń równa się miłość. Mieć przyjaciela i zdecydować się na bycie przyjacielem dla kogoś, to znaczy kochać. W tym sensie Włosi to mają fajnie powiedziane, ti voglio bene. Dosłownie byśmy powiedzieli, chcę twojego dobra, nie? To znaczy kochać, ale bez tej sfery erotycznej. Czyli ti voglio bene, Andrzej. Rozumiecie? Mogę powiedzieć to do rodziny, do dzieci, do córki. Do żony powiesz, że ją kochasz. Amare będzie czasownik. Nie? Natomiast tu jest to ti voglio bene. To jest przepiękne określenie. Co zawiera miłość? Miłość, którą jest przyjaźń. Nie bójmy się tego określenia. Przyjaźń, która jest wyrazem naszej miłości do drugiego człowieka, to jest bycie dla. To jest bycie dla kogoś. I przyjaźń jak miłość wiąże się z tym, że ktoś mnie w jakiś sposób fascynuje, ktoś mnie interesuje. Jest coś takiego, że czuję się do tego wezwany. Jest jakieś poruszenie serca albo sytuacja, w której staję. I jest decyzja. Chcę być twoim przyjacielem. To jest bardzo ważne. Bo dochodzi w życiu do takich sytuacji, kiedy druga osoba wzgardzi twoją przyjaźnią. I wtedy się okaże, czy jesteśmy przyjaciółmi na wzór Boga, bo kiedy człowiek wypadł z raju, kiedy wszystko się zepsuło, wybrał grzech, odrzucił przyjaźń Boga, Bóg pozostał w nastawieniu przyjaźni do niego. Jeżeli mamy Jezusa i uczniów, nie? To zobaczcie, oni się go zapierają, uciekają, zdradzają, a Jezus przychodzi do nich jak do przyjaciół dalej. Raz nazwawszy ich przyjaciółmi, jest stały w tej relacji. Jest pytanie do mnie i do ciebie. Czy stać mnie na taką przyjaźń? Czyli ktoś mnie kopnie i odrzuci z tym, co dla niego robię, to nie pójdę opowiadać wszystkim o jego słabościach i patrzcie, tyle dla niego zrobiłem i tak dalej, nie, wychodziłem, traciłem czas, żeby rozmawiać i tak dalej. On mnie dzisiaj kopnął i poszedł gdzieś tam. Znaczy, ty byłeś kiedykolwiek jego przyjacielem? Bo my się tak zachowujemy często. My chcemy mieć efekt, my chcemy mieć wdzięczność. My nie jesteśmy bezinteresowni w tej relacji. Ale cały czas szukamy często siebie. Czy ja potrafię być przyjacielem? Rzecz, która dzisiaj jest niebywale trudna, kolejny punkt przeżywania siebie w przyjaźni. To jest słowo, które jest odrzucone dzisiaj. Dyskrecja. Przyjaźń opiera się na dyskrecji. Wiecie, w epoce Big Brothera, w epoce ekshibicjonizmu, gdzie wszyscy wszystkim o wszystkim opowiadają, o swoich przeżyciach swojego męża, o sobie, o żonie i tak dalej, robi się z tego show, Słowo dyskrecja jest niezrozumiałe. Jeżeli szukasz przyjaciela, jeżeli chcesz być przyjacielem, to jesteś zaproszony do świętej dyskrecji. Dzisiaj to jest taka postawa dyskrecji, nie? Że ktoś przyjdzie do ciebie porozmawiać, ktoś inny zaraz przybiegnie, a co tam? Wiesz, przyszedł ze mną porozmawiać, jak będzie chciał z tobą, to przyjdzie do ciebie. Ale jak nie powiesz, no przecież wiesz, nie, tu normalne, to... Nie, nie powiem. Że tego kiedyś nie wykorzystasz. Że publicznie tego człowieka nie obedrzesz szat i powiesz, tak, tak, wiecie, on do mnie przychodzi tu, no dzielimy się, ja go wspieram, tak, będziesz... Dyskrecja to jest świadectwo tego, że wierzysz w Jezusa Chrystusa. Dyskrecja to jest dzisiaj wielkie wyzwanie dla nas. Jestem przerażony, jak słyszę ludzi w różnych miejscach, gdzie opowiadają, nie wiem, o swoich współmałżonkach z brakiem szacunku, brakiem dyskrecji, obdzierając ich z szat, nie? O ludziach, których nazywają swoimi przyjaciółmi. Bycie dla wymaga stałej pracy nad umieraniem dla siebie, wychodzeniem ze swojego egoizmu. Nie przyjaciel dla mnie, ale ja dla przyjaciela. Chcę być dla. Dyskrecja wymaga stałej pracy nad twoim językiem. Stałej pracy nad twoim językiem. Jeśli ktoś z łatwością mówi o osobistych sprawach innych, nie zanosząc w sercu do Boga tych spraw w ogóle, tylko idzie, głosi w ogóle, opowiada o nich, a nie zostawia w swoim sercu, żeby je przedstawiać tylko Bogu na modlitwie. Ten człowiek powierzył mi swoje sprawy, swoje życie, swoje serce. Co mogę z tym zrobić? Zanieść Bogu na modlitwie, nie? Tylko chodzę i o tym opowiadam, to taki człowiek nigdy nie będzie dobrym przyjacielem. Przyjaźń wymaga ciągłego ćwiczenia panowania nad językiem i uczenia się zapomnianej sztuki dyskrecji. Dzisiaj mamy takie czasy, które odzierają ludzi z dyskrecji, z intymności. Przez to jest problem przeżywania relacji i trwania w nich. Bo jeżeli pokrzywioną karykaturę nazywamy przyjaźnią, to wszyscy przestają wierzyć w jej sens i jej znaczenie. Pytanie jest dzisiaj do ciebie, do mężczyzny. Do każdego z was. Czy chcesz zacząć pracę nad sobą, nad swoimi cnotami, wartościami w twoim życiu, żeby być przyjacielem? Bo jeżeli mamy szukać kogoś, kto może być moim szczerym przyjacielem, to sami musimy zacząć się nimi stawać dla innych. Bo inaczej nie pokażemy kierunku. Bo inaczej nikt nie zobaczy, że można. A ludzie żebrzą o przyjaźń. Żeby móc przyjść, porozmawiać, zostać wysłuchanym, mieć oparcie, iść razem przez życie, mieć punkt odniesienia. I nie chodzi tu o, jak jest Kriwa powie, kumoterstwo z wadami innych. Ale ilu ludzi przyjdzie do przyjaciela porozmawiać, że sobie nie radzi z tym, co my dzisiaj nazywamy grzechem, nie? Tutaj. I po prostu chce gdzieś to zostawić. Szuka zrozumienia, bo cały świat mówi mu inaczej. Ja mam wiele takich rozmów za sobą, gdzie ludzie przychodzą i chcą porozmawiać. I oni wiedzą, co ja myślę. I oni zaczynają czuć podobnie, ale jeszcze się nieraz do tego nie przyznają. ale chcą to zostawić w dyskrecji komuś. Powierzyć swoje życie w ręce kogoś, kto dla nich jest jak przyjaciel. Widzicie, kolejna cecha, która jest potrzebna. Miłość, bycie dla, dyskrecja, lojalność, wierność i stałość. I to są rzeczy, których wielu ludzi dzisiaj w ogóle nie rozumie. My żyjemy koncepcją pragmatyzmu. Wybieramy to, co w tej chwili dla nas jest korzystne. Jak nie jest korzystne, to odstawiamy i nic nas z tym nie łączy. Jeżeli to jest dla mnie dziś wygodne, biorę to dla siebie. Jeśli przestaję, wszystkie rzeczy związane z tym zostają rezerwane dla mnie i zostaje to odstawione. Ilu ludzi przychodzi i mówi, że jest przyjacielem, nie? I za chwilę już nie są przyjaciółmi. To słowo wtedy traci znaczenie. Za rzadko używamy słowo kolega, znajomy, za często przyjaciel dzisiaj. Wymyślę nie, ale w mediach różnych, filmach, telewizji. Znajomy, kolega. Słowo przyjaciel ma swoją głęboką wartość. Jesteśmy zaproszeni i powołani do stałości, do wierności i lojalności w przyjaźni. Na wzór Boga. Niemniej. Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy byli doskonali. Czyli nawet jeżeli ktoś wzgardzi nami, odrzuci nas, wyda nas, to ja, jeżeli raz zadeklarowałem przyjaźń, pozostanę wierny w tej relacji. Nie, że dzisiaj jestem przyjaciółmi z tymi, a później idę do tamtych, bo się zmieniły czasy, sytuacja, układy. I mówię o tamtych, o ich słabościach, o ich trudnościach w życiu. Miałeś tak kiedyś? Idę tam, nie? I siądziemy i sobie zaczniemy dyskutować, ale słuchaj, prawdziwa przyjaźń, tak nie, najlepiej żeby jakiś, nie? O tak, tak, przyjaciele, tak, nie? No. Że to jest bez sensu, słuchajcie. My żyjemy w cywilizacji, która zabija głębokie relacje międzyludzkie. My musimy mieć tego świadomość. Żyjemy w takich grupach jak ta, nie zaczniemy wychowywać się wzajemnie do bycia przyjacielem, do głębokich ludzkich relacji, to już nikt tego nie zrobi. Bo te relacje są ośmieszane, bo są pokazywane karłowate, zniekształcone. Kto nauczy młode pokolenia przyjaźni? W takim sensie, jak mówimy. A nie w sensie słowa, które zatraciło już swoje znaczenie, to najgłębsze. Właśnie ty. Przez twoją wierność, przez twoją stałość, przez twoją lojalność możesz tego dokonać. A gwarantuję wam jedną rzecz. Czyli taki będziesz czuł się, że jesteś mężczyzna. Że jesteś człowiekiem, który ma wewnętrzny power. Oglądałem taki rosyjski film, w którym mafia napada na brata, jednego z dwóch braci. Ten wydaje swojego brata. Nie? Młodszy przyjeżdża, rozwala wszystkich. Jeden z tych ludzi z tej mafii pokazuje mu, ale to twój brat cię wydał, nie? To on cię wydał. A ten chłopak mówi tak, ale to mój brat. I podchodzi pobitego, takiego wystraszonego, przytula i mówi, pamiętasz, jak nosiłeś mnie na barana? Pamiętasz, jak razem śmialiśmy się? Dla mnie ta scena jest przepiękna. Pomimo tego, że on go wydał, ten nie zakończył relacji. Mówi, ale to jest mój brat. Nie? Zrobiłbyś tak z twoim przyjacielem, który cię wydał? Wiecie, jeżeli ktoś jest niestały w przyjaźni i skacze tu, raz tu, raz tu, raz tu i niedyskretny przy tym, to bardzo często idzie w parze, nie? Znajduje sobie nowych przyjaciół, mówiąc źle o starych, czy wyciągając ich intymne rzeczy. Biblia o tym pięknie mówi. Księga Syracha. Przyjaciel niestały podobny jest do ogiera, który rży pod każdym jeźdźcem. Polecam wam przeczytać Księgi Mądrościowe. Naprawdę dużo mocnych tekstów, które ułatwiają, żeby w życiu nie porobić głupich błędów. Naprawdę dużo mądrych rzeczy można przeczytać. Życie jest trudne. I mi osobiście, po 40 latach życia, łatwiej jest powiedzieć, co to znaczy dla mnie zdecydować się na przyjaźń względem kogoś. I nawet jak doprowadzi do ruiny twoje życie w jakimś okresie, to czekać, że może kiedyś zadzwoni i wiedzieć, że będzie się do jego dyspozycji, bo będzie potrzebował wsparcia, pomocy. Może zwyczajnie poukładania tych starych spraw. Nie po to, żeby czuć się powyżej, ale dlatego, że kiedyś powiedziałem sobie w sercu, że jestem przyjacielem tego człowieka i jest dla mnie jak brat. I po 40 latach życia mogę wam powiedzieć jeszcze jedno. To wiem. Ale nie wiem, jaką dać wam dzisiaj receptę na to, żeby znaleźć szczerego, prawdziwego przyjaciela, że dam wam taki przepis dzisiaj. Mogę wam powiedzieć jedno, że dana osoba nie będzie nigdy lepszym przyjacielem niż to, jakim jest człowiekiem. Nie będzie lepszym przyjacielem niż to, jakim jest człowiekiem. Jeśli myślisz o relacji przyjaźni w kategorii chcę brać, to szukaj ludzi idealnych, ale ich nie idealizuj. Ale wtedy najlepiej skup się na tej relacji z tym, który jest idealny, z Bogiem. Bo On cię będzie kształtował i będzie zawsze wierny, nawet jak ty się odwrócisz. Ale nie powiem ci, co zrobić, żeby znaleźć człowieka, który będzie idealny i stały. Widzicie, przyjaźń jest drogą dojrzewania osobowości. Szczególnie przez ćwiczenie charakteru i przez rozwijanie się w sztuce przebaczania. Bardzo rzadko się mówi o przebaczaniu w przyjaźni. Jezus swoim przyjaciołom, swoim uczniom wybacza ich zdradę, ucieczkę, życiową nieporadność i chce z nimi budować dalej. Jeżeli chcesz z kimś tworzyć relację przyjaźni, to popatrz na to oczami Boga, który za każdym razem, jak idziesz do konfesjonału, przebacza ci i przywraca ci godność swojego przyjaciela. Ale to jest ta relacja przyjaźni, w której ty spalasz się w miłości odrzuconej, odtrąconej na wzór miłości Boga. I to jest ta relacja miłości, w której ty zmieniasz przez nią świat. Jesteś apostołem Bożego oblicza, który jest twoim przyjacielem wybaczającym. Eskriwa. Kiedy przyjaźń przenika miłość Boża, uczucie te oczyszcza się, wzrasta, uduchawia. gdyż wtedy spala się z osad pobudek egoistycznych i nadmiar cielesnych. Nie zapominaj. Miłość do Boga najlepiej oczyszcza nasze uczucia, porządkuje je, a równocześnie ich nie osłabia. Jeżeli zaczniesz od dzisiaj traktować przyjaźń jako drogę twojego rozwoju w miłości i otwierania się na miłość drugiego człowieka, która jest taka, jaka jest, jak jesteśmy, jest poraniona, szorstka, trudna, to powoli dojdziesz na szczyt doskonałości, o którym mówi Jezus. Że będziesz stale gotów oddać swoje życie za swojego przyjaciela. Że będziesz tym stały. Że będziesz kochał do granicy swojego wyniszczenia. Drogą do tego jest stała praca nad sobą. Nad swoimi cnotami, charakterem, zachowaniami. Nie dawanie górnolotnych deklaracji. Jeśli chcesz mieć szansę na znalezienie stałego przyjaciela, trwałego, szczerego, to szukaj ludzi, którzy idąc za Chrystusem, realnie pracują nad sobą.
Dziękujemy, księże Mirku. I Tobie, Panie, dziękujemy za ten czas. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nazywasz nas przyjaciółmi. Że Ty mówisz, już nie nazywam Was sługą, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Ale nazwałem Was przyjaciółmi. Ty, Panie, chcesz, byśmy byli Twoimi przyjaciółmi, dlatego że chcesz powierzać nam siebie. Chcesz powierzać nam swoje tajemnice. Chcesz wtajemniczać nas w Twoje życie. Chcesz tajemniczać nas w Twoje królestwo. Chcesz, Panie, móc mieć do nas zaufanie. Panie, proszę Cię, abyś Ty uczył nas przyjaźni. Abyś Ty uczył nas przyjaźni do ludzi, byśmy mogli być godnymi zaufania, przyjaciółmi Twoimi. Prosimy Cię o to, Panie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.